Witam serdecznie, drogi braci i siostry. I witam wszystkich tych, którzy drogą urządzeń technicznych łączą się z nami. Witam was serdecznie, drogie braterstwo. Pokój wam. Były tu przekazane pozdrowienia. Ja chcę dołączyć też pozdrowienia od syna, synowej, od mego brata cielesnego i bratowej, brat Andrzej Kaliszczyk i pojedynczy bracia ze zboru we Wrocławiu. Oni przekazują dla was bardzo serdeczne i miłe życzenia i pozdrowienia w duchu Pana. Mili braterstwo, chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się w pierwszej naszej lekcji nad jednym z przykazań Bożych. Każde przykazanie jest godne tego, aby się nad nim zastanawiać, aby je rozważać, aby o nim myśleć, ale my zastanowimy się nad przykazaniem, które mówi według drugiej Księgi Mojżeszowej, 20 rozdział, 7 wiersz. Nie bierz imienia Pana Boga Twego nadaremno, bo się Pan mścić będzie nad tym, który imię Jego nadaremno bierze. Nie będzie to jakiś nowy temat, nowy w znaczeniu jakichś nowości, ale temat, który wart jest przemyślenia, zwłaszcza jak później przywołam stanowisko brata Russella w tej sprawie, który właśnie powiedział, że żyjemy w czasie, tak jak Pan powiedział, gdy przyjdzie Syn Człowieczy i znajdzie wiarę na ziemi, ogólna niewiara wśród ludzi jest widoczna, tak również brak poszanowania dla prawa, a najbardziej dla boskiego autorytetu jest także bardzo widoczny. Chcę powiedzieć, że to przykazanie w takiej formie, jak my je odczytaliśmy, ono nie zostało dane chrześcijanom, duchowemu Izraelowi. Bo to jest fragment przykazań, które Pan Bóg w związku z zawartym przymierzem z narodem izraelskim uczynił. On podał im te 10 słów, ponieważ słowo dekalog znaczy 10 słów. My na ogół mówimy, że to są przykazania, ale czasami mówimy 10 słów, 10 zdań. Chcę powiedzieć tak, że litera tego przykazania duchowemu Izraelowi nie była dana, ale duch tego przykazania obowiązuje wszystkich chrześcijan i nie tylko. Ten cytat, nad którym my się będziemy zastanawiać, Kościół rzymskokatolicki uznaje, że jest to drugie przykazanie. Ja mam najnowszy katechizm Kościoła rzymskokatolickiego i tam ono figuruje jako drugie przykazanie. A wiecie dlaczego? Dlatego, że drugie przykazanie, tak jak Biblia nam podaje, dla nich jest bardzo niewygodna. Niewygodna w tym sensie, że oni jego nie stosują. Bo to drugie przykazanie to mówiło tak. Nie będziesz czynił żadnego obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy, które są na niebie, w górę, które są na niebie i na ziemi nisko, które są w wodach i pod ziemią i tak dalej. Nie będziesz się im kłaniał, a ponieważ no, jesteśmy zorientowani, że nie tylko zresztą w Kościele Rzymskim, ale w wielu kościołach przywiązuje się bardzo wiele uwagi do czczenia pewnych kultów. I dlatego oni to przykazanie pominęli, a to, nad którym my się będziemy zastanawiali, mówią, że to jest drugie przykazanie. Ono poprawnie jest trzecim przykazaniem. Więc jeśli tak, to w ich liturgii, czy w ich nauczaniu brakowałoby jednego przykazania. Bo jak wyrzucili drugie, to nie mieliby 10 przykazań, tylko 9. Ale patrzcie, jak to po mistrzowsku zostało zrobione. Przykazanie, które mówi 10, nie przywłaszczaj sobie cudzej własności, przedmiotów, ani osoby zostało rozdzielone. Nie przywłaszczaj cudzej własności, rzeczy materialnych zostało rozdzielone i nie zawłaszczysz żony bliźniego twego osobno. A to jest ta sama idea, ten sam punkt myślowy. Nie wolno ci zabierać rzeczy, które do ciebie nie należą. Nie wolno ci przywłaszczać. I w taki sposób oni mają również w swoim katechizmie 10 przykazań, prawda? Tak. Przejdźmy do omówienia znaczenia tego przykazania. To przykazanie, jak i wszystkie pozostałe 9, one były przecież podstawą przymierza Pana Boga z Izraelem. A złączone z tym obietnice, bo tak jak czytaliśmy tutaj przed chwilą, jeżeli nie będziesz przestrzegał tego, to mówi ja, Pan Bóg twój, zawistnej miłości, nawiedzającej nieprawości i tak dalej, będę was karał, jak nie będziecie przestrzegać moich przykazań. W takiej formie to zostało dane Izraelowi i tylko dotyczyło Izraela. Ono nie dotyczyło Egipcjan, nie dotyczyło innych narodów i ono w takiej formie nie dotyczy również duchowego Izraela. Ale jest prawdą, że moralne przepisy, to co Pan Jezus mówi, ja wam daję tylko 2 przykazania. Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. A Paweł w liście do Rzymian mówi, miłość bliźniego to mieści w sobie, nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołów, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa i tak dalej. I miłość do Boga nade wszystko, to mówi, będziesz mnie czcić, nie będziesz miał innych bogów, nie będziesz brał imienia Bożego nadaremno i tak dalej. A więc Pan podkreślił, że te 2 przykazania mieszczą w sobie ideę albo ducha tych 10 przykazań. To przykazanie nie mówi, że nie wolno w ogóle używać imienia Bożego. Ono tak nie mówi. Ono tylko mówi, że nie wolno go nadużywać albo używać w sposób fałszywy, niepotrzebny, nadaremno. Ono pozwala, a nawet jest koniecznością, no bo jeżeli się do kogoś zwracamy, to adresat musi być określony. A więc w wypadkach takich jak najbardziej stosowną rzeczą jest, aby określić, do kogo my się zwracamy, czy z modlitwą, czy z prośbą, czy z jakąkolwiek sprawą. Ale jeżeli Pan Bóg tak zastrzegł, żeby tego imienia nie używać nadaremno, w sposób niepotrzebny, w niewłaściwy sposób i tak dalej, to przyszedł z pomocą Izraelowi również i w ten sposób, że tetragram tego imienia jest trudny do wymówienia, bo on się składa z samych współgłosek. J-H-W-H. W naszym języku my posługujemy się tym tetragramem poprzez dodanie samogłosek. I mówimy albo, że to jest Jahwe, albo, że to mu wyrażamy w znaczeniu, że jest to imię jako Jehowa. Ale Pan Bóg właśnie celowo chciał pomóc Izraelowi, że użył takiego tetragramu, który jest trudny do wymówienia. Przez słowo imię, bo jeżeli nasz tekst i nasze hasło mówi, żeby nie używać imienia Pana Boga nadaremno, to przez słowo imię my rozumiemy pewne rzeczy. Słowo imię, ono oznacza wiele więcej niż tylko imię własne. Mianowicie, za chwilę o tym powiemy sobie, ale jeszcze chcę nawiązać do tego, że zwykle ludzie tak się zachowują, że jak jest słowo trudne do wymówienia, to mało go używają albo unikają używania takiego słowa, prawda? My nawet jak czytamy w jakimś tekście, to spotykamy czasami trudne wyrazy, które nam trudno jest wyartykułować. A więc pierwsze znaczenie słowa imię jest imię własne. Tak jak my mówimy, ktoś ma imię Jan, Józef, Franciszek czy coś takiego. Ale oprócz tego są inne znaczenia. Jeżeli coś jest imieniem własnym, to ono nie może być zbyt często używane, bo to sprowadzi do tak zwanego imienia pospolitego. A imię własne, a imię pospolite to jest różnica. Imię własne to czyjaś godność, konkretna osoba i tak dalej. A imię pospolite to jest takie bez większego znaczenia. Ponieważ Pan Bóg jest święty, a w Biblii mamy wiele takich cytatów, to Jego imię jest święte. A jeśli Jego imię jest święte i Pan Bóg jest święty, to On ma prawo życzyć sobie, aby Jego imię własne nie było lekceważone. Aby ono nie stało się imieniem pospolitym. Tak jak to ludzie bardzo często przy byle jakiej okazji, o Jezu, o Boże, coś tam jeszcze, przy byle jakiej okazji. Dzieci czasami mówi, przysięgnij, no jak coś tam się spory mają między sobą albo coś takiego. No to, a więc sprowadza się to do tak zwanego imienia pospolitego, przez to odbiera się cześć świętemu imieniowi Bożemu. Pan Jezus, kiedy uczniowie go prosili, Panie, naucz nas modlić się, bo Jan swoich uczniów nauczył się modlić. My nie znamy, jaka była treść modlitwy, którą Jan podał uczniom, ale uczniowie poprosili Pana i Pan Jezus, tak jak Ewangelia Mateusza nam podaje, podał zasady albo formuły, co powinna zawierać w sobie modlitwa. I o dziwo, że Pan w tej wzorcowej modlitwie Pan nie użył imienia własnego i nie podał uczniom, wy się macie tak modlić, używając imienia własnego. Tylko w zastępstwie jest podane Ojcze nasz, któryś jest w niebie i tak dalej, prawda? Ale własnego imienia nie użył. Dlaczego? Bo przecież modlitwa jest często używana. I gdyby użył imienia własnego, to jakby nie współgrało z tym przykazaniem. Nie bierz imienia Pana Boga Twego nadaremno. A więc w ten sposób, jako nadrzędną rzecz, Pan chciał powiedzieć uczniom swoim, żeby z szacunkiem, ze czcią i z adoracją odnosili się do imienia Bożego. W komentarzu do Manny z dnia 21 października tam brat Russell mówi tak, to używa, to jest komentarz do Ewangelii Łukasza, który mówi, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. I brat Russell podaje tak, być może żadna zaleta serca nie znajduje się w większym niebezpieczeństwie wymazania z życia wyznaniowych chrześcijan niż cześć dla Boga. To, co powiedziałem na wstępie, że wiara stała się rzeczą unikalną prawie, bo zgodnie zresztą z zapowiedzią naszego Pana i szacunek albo cześć dla Boga, poszanowanie dla świętości, dla pewnej rzeczy nadrzędnej zostało prawie wymazane. A w komentarzu do tekstu, w komentarzu beriańskim, w tym komentarzu, który my mamy jako nazywany beriańskim komentarzem, podaje tak, że cześć dla Boga powinna być najpierwszą myślą. Jak do kogoś zwracamy się, to zobaczmy, jak ludzie, kiedy do kogoś się zwracają, to używają tytułów, używają podkreślenia, ważności tej osoby i tak dalej. No i jak sobie wspomnimy na moje postanowienie poranne i na ślub Panu, to zauważcie, przypominam, w moim postanowieniu porannym czytamy, pragnę, aby najpierwszą moją myślą było, cóż oddam Panu. Co to znaczy? A to znaczy, że my czujemy się dłużnikami. Jakiś szacunek, jakieś poszanowanie, jakąś cześć musimy oddać. A w moim specjalnym ślubie to on się zaczyna słowami: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. A więc również jest to podkreślone. Jeszcze chcę parę słów powiedzieć na temat imienia własnego i używania. Otóż literatura wiadomej dla nas społeczności używa bardzo w sposób właśnie budzący zastrzeżenia. Używa imienia własnego. Prawie niemal co drugie, co trzecie zdanie wymienione jest imię własne Jehowa. Oczywiście to może prowadzić do umniejszenia szacunku, do pomniejszenia świętości dla tego imienia. No a nawet ośmielono się tak daleko posunąć, że imienia własnego użyto do nazwy swojej społeczności. Do nazwy swojej społeczności. Więc to już jest, prawda, stąd widzicie, jak ludzie tą nazwą są pobudzeni do tego człowieka o innej orientacji, czy na nas, czy na kogokolwiek innego, komu, o, Jehowa. A więc pobudzeni są do urągania temu imieniowi, do bezczeszczenia tego imienia i tak dalej. Przez nierozważny, ja myślę, gest. Bo można było przecież innej nazwy użyć bez imienia własnego Pana Boga do określenia swojej społeczności. I chcę braterstwu przytoczyć, ale proszę nie traktować tego jako atak, tylko jako pewien brak pewnej konsekwencji w nauczaniu. Mam przed sobą książkę z 1926 roku pod tytułem Wyzwolenie autorstwa Rutherforda. I na stronicy 38 przytoczę braterstwu pewien fragment. Zobaczycie i będziecie zdziwieni, jak to przeczytam. Jest to podane tak. To jeszcze troszeczkę wcześniej, na 37 stronicy zacznę. Mówi tak. Później, około 250 lat, urodził się Adamowi wnuczek, imię Enos. Wówczas już, jak Pismo Święte donosi, każdy człowiek postępował w kierunku grzesznym. No, zgodnie z literą, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Z tego można wnioskować, że już wówczas cały rodzaj był pod kontrolą diabła. Szatan musiał mniemać, że on dopiął celu w tym, że wszyscy ludzie oddawali mu cześć i chwałę i że on ich odwrócił w zupełności od Boga, a przeto on zamierzył wystawić Boga na kpiny przez ustanowienie systemu hipokryzji. I teraz mówi tak. I właśnie po raz pierwszy hipokryzja ujawniła się za dni Enosa i to w związku z obrządkiem religijnym. Ja, tu jest przywołany tekst i ja go odczytam z pierwszej księgi Mojżeszowej, 4 rozdział, 26 wiersz. Mówi tak. Setowi też urodził się syn i nazwał imię jego Enos. Na ten czas poczęto wzywać imienia pańskiego. I jaki jest komentarz do tego? I teraz dalej mówi tak. I właśnie po raz pierwszy hipokryzja ujawniła się za dni Enosa i to w związku z obrządkiem religijnym. Pismo Święte w tym względzie powiada, na ten czas ludzie zaczęli nazywać się od imienia pańskiego. Dlaczego oni zapragnęli nazywać się od imienia pańskiego, będąc grzesznymi? Stawia pytanie i odpowiada. Odpowiadamy, że taki plan opracował diabeł, a to w tym celu, by ludzie mogli mieć pretensje do synów bożych, a jednak wbrew naśladować złego kierunku, akuratnie w opozycji Bogu i żeby przez to szydzić i urągać Bogu i zniesławić Jego imię. A na 205 stronicy mówi podobnie, również tam krótszy fragment przywołam i mówi o tym samym. Mówi tak. Było to za czasów Enosa, 1 Mojżeszowa 4,26, gdzie szatan powziął już myśl adoptowania hipokryzji, aby ludzie nazywali się od imienia Pańskiego, pomimo tego, że oni wcale nie reprezentowali Boga. To było pisane w 1926 roku. A wiecie, co się stało w roku 1931? Na oficjalnym kongresie właśnie nie tylko, że już nie używano, ale przyjęto jako hasło sztandarowe: my jesteśmy świadkami Jehowy, i nazwę nadano społeczności, która dotychczas była tylko Towarzystwo Biblijne i Broszur. Nazwano się takim imieniem. Więc, no cóż, raczej ja nie mówię tego w tonie agresywnym, nie mówię tego w tonie, żeby tym braciom szkodzić, ale mówię w tym sensie, żeby zastanowili się nad tym, czy użycie imienia własnego zgodnie z przykazaniem Bożym, nie bierz imienia Pana Boga Twego na daremno, czy użycie tego imienia własnego dla nazwy swojej społeczności, czy nie jest nadużyciem. Ale chcę powiedzieć, drodzy braterstwo, że tu nie chodzi tylko o imię własne. Przecież możemy o Panu Bogu mówić na różne inne sposoby. Chociażby mówimy Pan Bóg. Możemy mówić Ojciec Niebiański, Stwórca, Bóg Wszechmogący, Pan nieba i ziemi, Stwórca Wszechświata. Albo użyć, tak jak pozwalają na to przepisy, gramatyki i tak dalej, posługiwać się formą zaimkową. Raz na jakiś czas w zdaniu możemy użyć odniesienia, o kim my mówimy, do kogo my się zwracamy, a potem używamy jego, o nim i tak dalej, prawda? A więc posługujemy się formami zaimkowymi bez konieczności ciągłego odnoszenia się do Pana Boga, a już tym bardziej do Jego własnego imienia. Do Jego własnego imienia. Oczywiście tego wymaga poszanowanie. Jak ktoś za często używa jakichś słów, to zasady gramatyki, zasady tworzenia zdań są jakieś wymagają tego, że trzeba używać takich określeń, które nie będą powtarzały tego samego słowa zbyt często. Na pewno nie będzie to ujmą, jeżeli my w jakimś ciągu myślowym mówimy o Panu Bogu, to mówimy: On nam błogosławi. Dla Niego winniśmy być wierni. O Nim powinniśmy zawsze pamiętać. Czy to jest ujma dla Pana Boga, jak my używamy takich form? Prawda, że nie. Ale w ten sposób my dostosowujemy się do wymogu ducha tego przykazania. Nie bierzemy imienia własnego Pana Boga na daremno. A więc w ten sposób szanujemy tą świętość. Nie wiem, czy wy, ale ja już zauważyłem, że w literaturze naszej ostatnich okresów czasu, zarówno i w sztandarze, jak i również w teraźniejszej prawdzie, brat Snyder często używa imienia Jehowa. Bardzo często używa. Ja byłem nawet pod wrażeniem, ale nie znalazłem takiego potwierdzenia, że on kiedykolwiek był w społeczności braci z towarzystwa. Bo gdyby był, no to nie dziwiłbym się, że używa takiego języka, no bo z przyzwyczajenia tam był tak wychowywany i tak dalej. Ale nie znalazłem żadnego potwierdzenia, że on miał styczność z tą organizacją. Stąd moje zdziwienie jest takie, dlaczego tak często używa tego imienia Jehowa. No ale cóż, no to tylko jest moje takie spostrzeżenie. Być może, że inni to nieco inaczej widzą. Ale ja bym teraz chciał przejść do dalszych wątków, mianowicie dotknąć naszych modlitw. Oczywiście, tak jak już powiedziałem, jak zwracamy się do kogoś w modlitwie, czy jak jakiekolwiek pismo do kogoś piszemy, no to adresat musi być określony, do kogo my się zwracamy, prawda? No i przykładem tego jest to, co już przywołałem, modlitwa pańska. Ale znowu właśnie niektórzy doszli do takiego krańcowego punktu patrzenia, że w modlitwie każdej musi być imię własne Pana Boga wymienione. A to niektórzy to nawet nie raz, tylko więcej razy używają. Do tego stopnia to stało się zwyczajem, że po prostu ja z wieloma osobami na ten temat rozmawiałem. To dosłownie oni, jeżeli nie mówią wprost, to tak się zachowują. Że jak nie wymienisz w modlitwie imienia własnego Pana Boga, to Pan Bóg tej modlitwy nie słyszy. Sprowadzili sprawę do tego, że autorytet, wielkość Pana Boga jest aparatem telefonicznym. Jak nie wykręcisz właściwego numeru, to ten aparat się nie odezwie. Wystarczy, że jedną cyfrę tylko zmienisz i już aparat adresata, do którego chcesz dzwonić, już on się nie odezwie. Więc sprowadzili przez takie myślenie, że jak w modlitwie nie określisz imienia własnego Pana Boga, to wykręciłeś zły numer. Otóż, mili braterstwo, tak myśleć nie można. To jest za daleko posunięta krańcowość. To myślenie graniczy z absurdem. Bo jeśli, weźmy w życiu, jeśli w naszym życiu my jako rodzice, czy to ojciec, czy matka, reaguje na płacz dziecka, na głos płaczu dziecka, na jego wesołość, na jego radość wyrażaną jakimiś tam słowami i dźwięk naszego dziecka odróżniamy od innych. Wystarczy, że ono płacze, czy o coś woła, czy kogoś tam woła, to słyszymy i wiemy, że to nasze dziecko tam się odzywa, prawda? Co więcej, ja nieraz podziwiam, jak w filmach są takie stada pingwinów. No i tam bywają, że te młode pingwiniątka są, prawda? To wyobraźcie sobie, że w takim stadzie setki, może tysiące tych pingwinów jest, ale to pingwiniątko małe, jak ktoś skrzeczy tam, to ta matka w tym zgiełku wie, że to jej dziecko, że to jej piskle woła. To drodzy, czyżby Pan Bóg nie reagował bardziej niż my jako ludzie lub inne zwierzątka? Ptaki, ssaki, gady, no jaki mają system porozumiewania się i one wiedzą, że to jest ich potomek, czegoś potrzebuje, o coś prosi, czegoś wymaga. Zresztą wynika to z definicji modlitwy. A pamiętamy, że definicją modlitwy są to uczucia skierowane do Boga o dobre rzeczy. Są to uczucia wyrażone bądź niewyrażone słowami. Modlitwa to nie muszą być słowa wypowiadane głośno. To mogą być tylko uczucia. Nasze rozmyślanie o planie Bożym, o jakiejś doktrynie, nasze rozmyślanie o Bogu jako istocie, o Jego przymiotach charakteru, czy rozmyślanie nad tekstem dnia i on jest takim mottem dla nas na cały dzień, to jest modlitwa. I my wtedy nie używamy imienia własnego, ale Bóg to rejestruje. On o tym wszystkim wie. W Biblii mamy taki tekst, nie przypominam sobie teraz, w którym miejscu, który mówi, że niewiasta, nawet jeśli zła, to ona zawsze zmiłuje się nad swoim płodem, nad swoim dzieckiem, nawet jak ono jest niedobre. To czyż Pan Bóg nie reagowałby na wołanie swego dziecka? A więc myślę, że jest wiele takich przykładów, którymi możemy sobie powiedzieć, że nasze uczucia są przez Pana Boga rejestrowane. Czytałem już taką informację, że z fal eteru mają ludzie takie przyrządy, że wyłapują różne głosy. Tylko jeszcze nie są na etapie, żeby stwierdzić, czyj to jest głos. Bo już są w stanie wychwycić. Tak jak dzisiaj mamy postęp w medycynie, że przy pomocy kodu genetycznego są w stanie bezwzględnie określić, kto, czyje to jest. Po włosie, po naskórku, po jakimś tam plance krwi, czy coś takiego, ona może być zaschnięta, ona może być coś. Kryminaliści są w stanie określić DNA i potem dochodzą w wielu różnych sprawach do sprawcy. Myślę, że nie tylko w naszej kulturze, ale i w innych kulturach jest także, że my na przykład do naszych rodziców mówimy tato, ojciec, tatuś, mama, mamusia, mateczka. Czasami niektórzy ludzie używają takich form mój stary, moja stara. Ja myślę, że to nie jest obraźliwe, ale może takie nie najstosowniejsze. Ale czasami jest to do przyjęcia. Nie biorę tego w sensie negatywnym, ale czasami tak już tacy podrośli, bo małe dzieci to tak nie używają, ale już tacy podrośli albo dorośli, mówiąc o swoich rodzicach, to czasem mówi, a moi starzy to oni mają swoje reguły, oni, albo oni mnie to tak wychowywali, czy coś takiego. A więc są to określenia, które oczywiście oznaczają naszego ojca, naszą matkę. Nie mówimy po imieniu własnym Józef, Franek, Antoni, Barbara, Krystyna, czy tam jeszcze jakoś, tylko mówimy mamusiu, tatusiu i tak dalej, prawda? I wiemy, o kogo chodzi i to jest bardzo poprawne. Ale jak już powiedziałem, imię własne to nie jest jedyne określenie w znaczeniu słowa imię. Chcę jednak podkreślić, że świętość imienia własnego na różne sposoby można dowodzić. No na przykład w sprawach przyziemnych. Przecież my odróżniamy zwykły dzień od niedzieli i od święta. Zwykły dzień inaczej się ubieramy, a inaczej się ubieramy w święto. I na pewno w garniturze nie chodzimy do roboty i w koszuli pod krawatem też nie idziemy do roboty, chyba że ktoś ma no jakąś tam biurową pracę czy coś takiego. Ale w każdym bądź razie, przynajmniej ja byłem tak wychowywany, że rzeczy, którymi się odziewałem czy w których chodziłem na święto, nie, rodzice mi nie pozwalali chodzić na co dzień. A więc co to przez to chcę powiedzieć? Ano w sprawach przyziemnych my rozróżniamy. Świętu nadajemy jakiś wydźwięk poszanowania i tak dalej. No to właśnie, tak jak powiedziałem, odświętny ubiór. Nawet czasami jest tak, że w sprawach kulinarnych, jak jest jakieś święto, czy jakieś urodziny, czy coś, to gospodyni albo upiecze jakieś ciasto, albo zrobi jakiś tort, albo coś takiego, albo zrobi danie, obiad z trzech dań, czy taki obiad, no, świąteczny nazwijmy to, prawda? Podczas gdy w inne dni, no to tam, tak jak warunki pozwalają, te kulinarne sprawy są realizowane. A więc to wszystko, co dotychczas powiedziałem, przemawia za tym, żeby duch tego przykazania nie bierz imienia Pana Boga Twego na daremno, żeby był przez nas szanowany. Tak jak już powiedziałem, my w formie spolszczonej używamy nie JHWH, tylko mówimy Jehowa lub Jahwe. Ale oprócz imienia własnego mamy jeszcze sześć innych znaczeń słowa imię. Co to oznacza? A to oznacza między innymi naturę, czyli poziom egzystowania, charakter, to jest przymioty Pana Boga, reputacja, jego sława, jego dostojeństwo, cześć, jego osobista godność i honor, urząd, czyli jego urzędowe władze, wreszcie słowo, czyli plan, nauka. Oznacza to, żeby w tych znaczeniach także nie używać imienia Pana Boga nadaremno. W jaki sposób należy to rozumieć? Ano oznacza, że uznajemy, iż Pan Bóg jest najwyższym suwerenem, że Pan Bóg jest najwyższą istotą na poziomie duchowym. Nie ma mu równej. On jest najwyższy, jest samoegzystujący, bez początku i bez końca. Dalej oznacza to, że ma on przymioty charakteru, które my uznajemy, że są cztery: mądrość, miłość, moc, sprawiedliwość. To uznajemy jego charakter, jego przymioty. Dalej, kto nie uznaje tych przymiotów albo przypisuje mu cechy do niego nienależące, to bierze imię nadaremno, niepotrzebnie, niesłusznie, niesprawiedliwie. No chociażby takie, powiedzmy, jeżeli o Bogu jest napisane, że Bóg jest miłość, a Panu Bogu przypisuje się stworzenie piekła i zaangażowanie na etatach pełnych lub niepełnych demonów i tak dalej do tego, żeby dokuczali tym duszom będącym w tym piekle i tak dalej, no to jest przypisanie Bogu tego, czego On ani nie ma w planie, ani nie jest w Jego charakterze, ani tego Biblia nie naucza, Jego Słowo i tak dalej. Albo kto nie uznaje Jego reputacji, Jego osobistej godności, bierze imię Boże nadaremno. Kto nie uznaje Jego urzędu we wszechświecie, nie uznaje Jego planu, tak jak On go wyraził w swoim słowie, bierze imię Jego nadaremno. Kto przypisuje Mu to, co do Niego nie należy, a odmawia Mu tego, co jest Jego własnością, Jego atrybutem, Jego przymiotem charakteru, bierze imię Boże nadaremno. A więc nie tylko pod względem imienia własnego, ja imieniowi własnemu poświęciłem najwięcej uwagi, ale w tych pozostałych sześciu innych znaczeniach słowa imię, to ma także odniesienie, ażeby nie używać nadaremno, żeby nie nadużywać tych myśli, że przypisując Panu Bogu to, co do Niego nie należy, albo odmawiając Mu to, co jest Jego atrybutem, Jego własnością. Można powiedzieć jeszcze tak, że kto uważa się za poświęconego, a nie spełnia, nie wykonuje swoich ślubów poświęcenia, choć odwołuje się do tego, że jest przez Pana ambasadorem Boga, no to on także używa imienia Bożego nadaremnie, bo nie wywiązuje się ze swoich ślubów, które przed Panem Bogiem złożył. No my wszyscy jesteśmy niedoskonali. Nikt z nas, Biblia już przywoływałem ten fragment, mówi, nie masz sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy jesteśmy niedoskonali w swoim postępowaniu. Każdy ma jakieś niedoskonałości i każdy ma jakiś udział w tym, że to przykazanie nie jest w sposób doskonały przez nas realizowane. Jaki więc należy wyciągnąć wniosek na koniec naszych rozmyślań? Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Oto taki, abyśmy uświęcali imię Boże. Co to znaczy? Nadawali Mu właściwą cześć, właściwy priorytet w naszym życiu. Żebyśmy nie nadużywali tego, używając w sposób niepotrzebny przy błahych sprawach. Nie sprowadzajmy imienia świętego Pana Boga do nazwy pospolitej, bo nazwa pospolita to obniża reputację, obniża poziom, obniża prestiż tego, co imię własne w sobie zawiera. A w jaki sposób ono może się stać imieniem pospolitym? No właśnie, przez zbyt częste używanie. I to, czy to przemyślane, czy nieprzemyślane, w każdym bądź razie niepotrzebnie użyte. To jest właśnie używaniem imienia Pana Boga nadaremno. Kończąc, drodzy, ze czcią uznawajmy najwyższy poziom istnienia. Nie masz równego Panu Bogu. On jest ponad wszystko. Oceniajmy przymioty Jego charakteru i o nich opowiadajmy. Nie przypisujmy Mu tego, co do Niego nie należy. Oddawajmy Mu należną cześć i chwałę. Uszanujmy Jego urząd jako urząd zwierzchni i poddajmy się temu urzędowi w posłuszeństwie. Przyjmujmy boską prawdę i stawajmy się szerzycielami tej prawdy. I myślę, że w ten sposób my dostosujemy nasze życie do wymogu tego przykazania. Nie będziemy brać imienia Pana Boga na daremno w tych siedmiu znaczeniach, a najbardziej w znaczeniu imienia własnego. Jeżeli w ten sposób będziemy czynić to tak, jak Pan Bóg Izraelowi powiedział, że, powtórzę, nie bierz imienia Pana Boga Twego na daremno, bo się Pan mścić będzie nad tym, który imię Jego na daremno bierze. Czyli to jest związane z odpowiedzialnością. Bądźmy świadomi, używajmy tego imienia, bo jak zwracamy się do Niego, czy w modlitwie, czy w naszych westchnieniach, czy z jakąkolwiek sprawą, to na pewno musimy adresata określić, do kogo my się zwracamy, do kogo kierujemy naszą prośbę, czy nasze podziękowanie, czy cokolwiek, z czym się zwracamy do Niego. To mamy to używać. Ja powiedziałem, że to przykazanie nie zabrania nam używania, tylko ono zabrania nam używania w niepotrzebnych sprawach. Zbyt często, żeby nie spłycić tej świętości do poziomu Rzeczypospolitych. Ja myślę, że z tego powodu otrzymamy wiele błogosławieństwa Bożego. I tych błogosławień, drodzy, ja dla was i dla siebie z całego serca życzę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.